Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam przyjemność rozmawiać z Jerzym Krysiakiem, działaczem społecznym mieszkającym w Melbourne. Witam Ciebie serdecznie na antenie radia SBS.
Witam również serdecznie i pozdrawiam słuchaczy.
Można byłoby dużo mówić o Twojej działalności i zaangażowaniu w pracę teatrów, różnych imprez kulturalnych i nie tylko, ale dzisiaj rozmawiać będziemy o bardzo ciekawym projekcie, który prowadzisz osobiście, pomocy dla wschodniego Timoru, z którego niedawno wróciłeś.
Tak, to prawda. Natomiast chciałbym od razu wyjaśnić na wstępie, że to nie bardzo jest moja prywatna inicjatywa, tylko wyjeżdżaliśmy tam wraz z moją małżonką Gosią w ramach tak zwanej organizacji Friends of Ermera, która ma swoją bazę tutaj, biuro swoje ma tutaj w Melbourne w Australii.
Czym zajmuje się ta organizacja?
Organizacja, jak sama nazwa wskazuje, to są przyjaciele, którzy chcą pomóc. Ermera to jest jedna z takich najbiedniejszych, najbardziej zacofanych prowincji Timoru. I właśnie ta organizacja ma na celu pomóc tym ludziom.
Kto jest założycielem tej organizacji?
Tak, to jest taka emerytowana nauczycielka, Jen. Jen już zajmuje się tym od 20 lat, także mam sporo informacji już na ten wszystko od Jen. A my w zasadzie dosyć przypadkowo się dowiedzieliśmy o tej organizacji i włączyliśmy się natychmiast w tą organizację, bo bardzo nam się spodobał sam pomysł tego. I oczywiście chcieliśmy sami pojechać, zobaczyć, jak to wygląda na miejscu. Oczywiście Jen bardzo się ucieszyła, że chcemy tam pojechać i tak powstał ten nasz wyjazd.
I co zobaczyliście?
Może zanim powiem, co zobaczyliśmy, może taki krótki rys historyczny, bo ja sam niewiele wiedziałem na temat Timoru i chciałbym trochę może takie parę zdań tylko powiem. Więc taka oficjalna nazwa to jest Timor Leste, to jest z portugalskiego ten Leste, taki wschód, i to jest Demokratyczna Republika. Jest to niewielkie, nic nieznaczące w zasadzie państewko z niewielką liczbą ludności, które miało to nieszczęście, że już od XVI wieku niemal zawsze było okupowane przez jakiś kraj. Najpierw to była Portugalia, później Japonia, w czasie II wojny światowej nawet to byli alianci, które okupowali, a później Indonezja. No i na koniec nawet też taki mało znany fakt, że przez 3 lata, może tu nie można używać słowa okupacja, ale opieka ONZ-u były pod kontrolą Organizacji Narodów Zjednoczonych, była z Timor. W zasadzie niepodległość odzyskała w 2002 roku, zostało oficjalnie uznane jako niepodległe państwo, ale jeszcze przez następne 10 lat toczyły się tam walki, jakieś potyczki. Indonezja nigdy nie chciała odpuścić, nie chciała się pogodzić z tym, że utracą. I w zasadzie to dopiero w 2012 roku można mówić o jakimś takim pokoju w East Timor. I od tego 2012 roku zaczęła się właśnie taka poprawa i pomoc East Timor, gdzie można coś nareszcie zrobić. Jeszcze może wspomnę tylko o takiej dziwnej sytuacji, nietypowej, skomplikowanej sytuacji finansowej East Timor, ponieważ nigdy nie było wyjaśnione dokładnie, czyje są zasoby ropy naftowej i to się toczy już od kilkudziesięciu lat, ten spór. Znalazłem artykuł ostatnio właśnie w tym Financial Review, ktoś to na pewno zaskoczy wielu słuchaczy, że krajem, który najbardziej będzie dotknięty tą sytuacją agresji Rosji na Ukrainę, zdecydowanie oprócz Rosji i Ukrainy będzie East Timor. Jest w tej chwili, to jest tak powiązane niesamowicie, że wszyscy czekają, co się wydarzy w Rosji, żeby się wyjaśniło, jaka będzie przyszłość East Timor.
Czy chodzi o zasoby ropy, które oni dają na rynek?
Tak. Jeżeli chcesz, to wyjaśnię teraz troszkę szybko.
Tak, to proszę.
Chodzi o to, że East Timor ma 2 ogromne złoża ropy naftowej. Jedno z tych złóż jest w zasadzie już na wyczerpaniu i to jest ciemna strona. East Timor nie wiadomo, co będzie, jeżeli się skończy ta ropa, bo to jest w zasadzie 90% dochodu East Timor. Ale jest drugie, jeszcze większe złoże. Tylko, że tam była taka ciekawa sytuacja, że ponieważ East Timor jest krajem zacofanym, nie ma takiej możliwości, żeby budować szyby naftowe, żeby rurociągi budować, zaproponował Australii, że będziemy wspólnie poruszymy to drugie złoże pod warunkiem, że wybudujecie nam linię, rurociąg z tego złoża do East Timor. No i Woodside zastanawiał się nad tym i powiedział, nie, to za drogo, nie wchodzimy w to. I został to właśnie ten projekt odłożony na półkę. A kiedy wybuchła wojna, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, Woodside zmienił zdanie i w tej chwili, w zeszłym tygodniu, pojawił się znów w East Timor i prawdopodobnie zostanie uruchomiony ten projekt. Także to jest wielka szansa, przykro to tak mówić, ale ta wojna w Ukrainie jest wielką szansą dla East Timor.
Co zobaczyliście, kiedy przyjechaliście do wschodniego Timoru?
No właśnie, teraz to wszystkie te wojny, te konflikty, te zamieszania w zasadzie nie mają nic wspólnego z tym regionem, w którym my pojechaliśmy, czyli to są takie wioski daleko w górach, od cywilizacji oddalone, gdzie tam była bieda, jest bieda i jeszcze długo, długo będzie bieda. Według statystyk ONZ-u w East Timur w 2012 roku 50% społeczeństwa żyło w ekstremalnej biedzie. To już nie chodzi o biedę, bo bieda jest wszędzie na świecie, ale jest takie pojęcie ekstremalna bieda i właśnie to, co zobaczyliśmy tam w tych dalekich górach, w tych wioskach oddalonych od cywilizacji i jakiekolwiek pieniędzy, finansów. Także oni żyją tak, jak żyli 500 lat temu, nadal żyją tak samo.
Z czego żyją?
No właśnie, ja myślałem o tym, jakby ci to przedstawić najlepiej. Ja ci opowiem od historii mojego spółki akcyjnej, którą założyłem właśnie tam gdzieś w górach. Spółka akcyjna Jerzy Krysiak i wspólnicy. Spółka akcyjna, wspólniczki, to są, mam trzy czarujące wspólniczki, bardzo energiczne, bystre i pełne entuzjazmu. Jedna ma 5 lat, a dwie pozostałe mają po 6 lat. Także to jest nasza spółka i celem naszej spółki jest produkcja i sprzedaż lizaków. Lizaki są absolutnie ekologiczne, bez żadnych opakowań, bez żadnych chemikalii. Te moje super wspólniczki gdzieś od babci się dowiedziały, jak produkować te lizaki i produkujemy i sprzedajemy lizaki. Wygląda to w ten sposób, że ja jako człowiek, który finansuje tą spółkę, co tydzień każdej z mojej wspólniczce daje $1 i one kupują za te $3 kupują surowce, produkują lizaki i raz w tygodniu, tam jest taki czwartek, dzień targowy, i sprzedają te lizaki na targu. Po takim dniu targowym mają utarg od 6 do $7. I to jest właśnie na nasza piękna spółka, ponieważ ponad 100% mamy zysku w ciągu tygodnia.
Wspaniale.
I teraz, no wspaniale. I teraz sobie to mówię, o tam, pan Jurek sobie tam wykorzystuje dzieci dla swoich fanaberii. A teraz właśnie przedstawię, co to oznacza właśnie te $7. Co to oznacza te $7? Więc cały region żyje w zasadzie z kawy. To są i zbierają raz w roku kawę i to musi im wystarczyć na cały rok. To, co sprzedadzą tą kawę, to całe to społeczeństwo tak w tych górach z tej kawy żyje. Kilogram kawy, takiej surowej kawy, zerwanej z drzewa, oni dostają w hurcie 30 centów od kilograma kawy. Gdyby ktoś był tak dobry, że zatrudnił te moje dziewczynki do zrywania tej kawy, to musiałyby z tego wynika, mogłyby dostać maksymalnie 10 centów, skoro właściciel dostaje 10 centów za kilogram, musiałyby zebrać 70 kilogramów kawy. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda takie drzewo kawowe, no to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba albo się wdrapać na to drzewo, albo trzeba mieć jakąś drabinę. I taka różnica, te dla nich te $7 to jest ogromne, to jest całotygodniowa jakaś praca. Jeszcze teraz powiem drugi aspekt właśnie, który nas bardzo interesuje. Co mogą mieć z tych $7? Więc ustaliliśmy warunki naszej spółki w ten sposób, żeby one nie wiedziały, że nie mogą sobie zabrać te całe $7 dla siebie, tylko $2 oddają dla mnie, a $5 idzie na edukację. A dlaczego idzie $5 na edukację? Bo $5 to jest właśnie opłata za dobrą szkołę miesięczną. To jest miesięczna opłata za szkołę w górach.
Czyli nie ma tam bezpłatnego nauczania?
Jest bezpłatne nauczania, natomiast bezpłatne szkoły publiczne nie wnoszą nic do ich życia, bo te szkoły niczego się nie uczą, uczą się takiej samej biedy, jakie mają w domu. Natomiast ta prywatna szkoła to jest dla nich szansa życia. To jest szansa życia, to jest zupełnie inne życie.
Na co idą te $2, które dostajesz z powrotem ty?
A no właśnie, dla mnie to jest, dlatego mówię, że to jest moja inwestycja życia, najlepsza inwestycja jakiekolwiek w życiu, ponieważ dostaję $2 z powrotem, więc dokładam tylko $1 na następny tydzień. Czyli rachunek wygląda tak, że za $1 tygodniowo mam 4 razy po $5, czyli 4 dziewczynki opłacam szkołę. Za $1 tygodniowo daję szansę życiową 4 dziewczynkom. I to jest uważam, mój życiowy ten inwestment.
I wszystko to robisz za darmo?
No nie, dopłacam $1.
No. Chodziło mi o to, że wchodzi w to praca społeczna.
To wyjazd był finansowany przez nas i wszystkie... To nie tylko wyjazd, bo wyjazd to jest w zasadzie mały procent tego wydatków, ponieważ kto znajdzie się w tamtym regionie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie otworzył swoją kieszeń i nie próbował zrobić jak najwięcej dobrych rzeczy, mając ogromną z tego satysfakcję.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.